Dzień dobry kochani, już czas na nasze świąteczne spotkanie.
Mądre dzieci.
Dziś zajrzymy do zeszytu Januszka, chłopca, który żył dawno temu i w szkolnym wypracowaniu napisał o wigilijnym dniu i wieczorze. Porozmawiamy sobie też o świątecznych zwyczajach, a także o tym, jak święta Bożego Narodzenia obchodzą dzieci w Brazylii. Odwiedzimy też fabrykę bombek. Zapraszamy Was, kochani, jesteśmy razem do godziny 10:00 i wiecie co? Zaraz potem, po naszym programie, czeka Was druga niesamowita godzina, to cała godzina świątecznych bajek. Pan Piotr Król realizuje ten program, Paulina Superczyńska i Kinga Szymanek. Zapraszamy. Na pewno w Waszych domach pachnie choinką, pierniczkami i pewnie jeszcze są jakieś inne świąteczne zapachy i też zwyczaje. Jakie są te zwyczaje w Waszych domach? O to zapytała Was Pola Superczyńska.
Tradycją w moim domu jest pieczenie i ozdabianie pierniczków. Bardzo lubię tę tradycję, ponieważ lubię piec, a przy ozdabianiu mogę się wykazać kreatywnością.
Wszyscy siadamy, a ja mam też taką dosyć dużą rodzinę, więc siadamy wszyscy tą dużą rodziną przy jednym stole, rozmawiamy. W świętach najbardziej lubię karpia mojej babci, który jest po prostu przepyszny i prześwietny. Tak samo barszczami mojej drugiej babci. Przepyszne danie, na które czekam dosłownie cały rok.
Nie wyobrażam sobie świąt bez choinki, przystrojonej dużą ilością kolorowych bombek. Przy przystrajaniu choinki zawsze z rodziną słuchamy kolęd, jemy świąteczne pierniczki i spędzamy razem niezapomniane chwile.
Na pewno nie wyobrażam sobie świąt bez mojej rodziny, bez potraw wigilijnych mojej babci, szczególnie bez czerwonego barszczu i racuchów i bez oglądania Kevina samego w domu, którego oglądamy z rodziną co roku i myślę, że nigdy nam się to nie znudzi.
Naszymi tradycjami jest to, że dzielimy się płatkiem i składamy sobie życzenia, robimy 12 potraw, pieczemy pierniczki i czasami je dekorujemy, śpiewamy kolędy.
Najbardziej lubię w świętach to, że można spędzić czas rodzinnie. Jest dużo bardzo różnych lampek, świecidełek, choinka, jest taki domowy klimat, taki ciepły. Ja bardzo lubię, jak za oknem jest śnieg. Można dostać prezenty albo kupić komuś prezent.
Święta lubię za to, że można się spotkać ze swoją rodziną, że jeśli się tak wieczorem, czyli odwiedzamy swoich bliskich.
Święta najbardziej lubię za to, że mogę je spędzić z rodziną. Jest to magiczny okres, w którym czuję się taki klimat bliskości i miłości.
Każdy o czymś innym mówi jako o najważniejszym dla niego podczas tych świąt. A dlaczego my w ogóle świętujemy i po co jest nam to potrzebne? O tym mówi pan profesor Michał Wyrostkiewicz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Świętowanie jest bardzo ważnym elementem życia. No i ma kilka wymiarów. Po pierwsze, z perspektywy takiej, powiedzmy, religijnej, jest to moment, żeby oddać chwałę Bogu. Świętowanie to jest dowartościowanie Pana Boga. I właśnie kiedy świętujemy Boże Narodzenie, to chcemy powiedzieć, Pan Bóg jest dla nas ważny. Ważnym wymiarem świętowania jest także spotkanie drugiego człowieka. Święta są po to, żeby się spotkać, a więc siedzenie przy stole, co nieraz z perspektywy dzieci wydaje się trudne, nie jest marnowaniem czasu. To, że my sobie porozmawiamy, to, że sobie pożartujemy, może nieraz się pospinamy też, bo nie chcę powiedzieć, że pokłócimy, bo to zawsze źle, ale jak się trochę poróżnimy, po to, by dojść do prawdy, to wszystko jest dobrze. Spotkać drugiego człowieka to świętować. Ja chcę być z innymi i nieraz mam mało czasu, a święta mają być po to, bym ich spotkał. A więc, żeby mieć na to czas, też trzeba odłożyć pracę. I to jest trzeci bardzo ważny wymiar świętowania. Jeśli mamy pracę, musimy mieć odpoczynek. Po to, by dobrze dalej pracować, ale także po to, by się zastanowić nad tym, co robimy. I żeby tak zwyczajnie się zrelaksować, żeby się zregenerować. I świętowanie jest też po to. A więc jeśli ktoś chce sobie coś poczytać w święta, jeśli chce nieraz pobyć sam, bo już z ludźmi był wystarczająco dużo, to jest to dobry moment. Właśnie po to byśmy odpoczęli. A więc podsumowując, oddać chwałę Bogu, spotkać się z człowiekiem i być ze sobą, odpocząć. To są takie trzy podstawowe wymiary świętowania i ważne, żeby żadnego z nich nie zagubić. Świętowanie to nie jest najadanie się jedynie. To nie jest stanie przy gankach po to, żeby inni mogli się najeść. Świętowanie dotyczy wszystkich, także tych, którzy gotują, którzy sprzątają. Także księży powinni poświętować, odpocząć, pobyć z ludźmi. To wszystko jest bardzo ważne.
Świętowaniu chrześcijan towarzyszą różne tradycje. Choćby ta, że świętowanie zaczynamy już w Wigilię.
Wigilia to nie jest coś, co poprzedza święta, tylko jest to już czas świętowania. Ponieważ w tradycji chrześcijańskiej jest tak, że uroczystości zaczyna się świętować wieczorem przed tą uroczystością, przed dniem uroczystości. Wieczorem to znaczy po zachodzie słońca, a jeszcze dokładniej, kiedy słońce tak dobrze zajdzie, że już na pewno skończył się ten stary dzień, a widzimy to wtedy, kiedy ono jest absolutnie poza horyzontem, ponieważ już widać inne gwiazdy. W związku z tym oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę, od której będziemy zaczynali Wigilię, naszą wieczerzę wigilijną, to jest oczekiwanie na to, że ten dzień 24 już się zamknął. Widzimy gwiazdy, to znaczy nie ma słońca z 24, czyli już rozpoczynamy 25 i siadamy do wieczerzy wigilijnej, po to, by razem zacząć świętować.
Dlaczego w Polsce w Wigilię pościmy, czyli mało jemy przed tą wyjątkową kolacją?
Niektórzy uważają, moja babcia tak uważała, że należy nic nie jeść aż do wieczora, że się je raz dziennie. To strasznie trudne, dzisiaj się chyba takiej tradycji nie pielęgnuje. To była też tradycja ludowa, to nie był nakaz Kościoła. Czy Kościół proponuje, żebyśmy utrzymali tradycję, która mówi o tym, że nie jemy mięsa? A tak nie jest w całym świecie. Są takie kraje, gdzie je się indyka, gdzie się je kaczkę, gdzie się je wołowinę. U nas się je ryby. Dlaczego ryby? Pierwsza rzecz, ryba to jest znak pierwszych chrześcijan. Pierwsi chrześcijanie rysowali rybę i oznaczało to, że tu są chrześcijanie. A więc kiedy jemy rybę, kiedy ryba jest głównym, bo tak można powiedzieć, głównym daniem na stole, bo są i śledzie, i karp, i jeszcze rozmaite inne, to wtedy mówimy, my się przyznajemy do chrześcijaństwa.
Kolejna tradycja jest taka, że dzielimy się opłatkiem.
Jest to coś wyjątkowego. W niektórych krajach świata, trudno może sobie to wyobrazić Polakom, nie znają ludzie opłatka. Byłem niedawno w takim miejscu, gdzie usłyszałem, kiedy próbowałem wytłumaczyć, co to jest opłatek i o co chodzi z tym dzieleniem się, że to takie ciasteczka, to my też mamy. Niektórzy ludzie tego nie rozumieją, ale właśnie opłatek to jest ważny symbol. Oczywiście jest to też moment, kiedy ludzie się przepraszają, kiedy zapominają urazy ze względu na to, że zostali obdarowani właśnie czymś niesamowitym. Więc opłatek jest ważną polską tradycją.
O innych świątecznych tradycjach, takich jak na przykład śpiewanie kolęd, porozmawiamy sobie jeszcze dziś w programie, a za chwilę zajrzymy do zeszytu Januszka, chłopca, który żył prawie 100 lat temu. Janusz i jego brat Zbyszek to dzieci, które mieszkają we dworze. Dzieje się to prawie 100 lat temu. Ich dzieciństwo z zebranych dokumentów pokazano w Muzeum Wsi Lubelskiej. Odnaleziono na przykład zeszyty ze szkolnymi wypracowaniami Januszka. Co napisał tam o Wigilii? O tym mówi pani Halina Stachyra z lubelskiego skansenu.
W wypracowaniu na temat najprzyjemniejsza chwila w serii świątecznych Janusz napisze o Wigilii w 1931 roku. Z rana przynieśliśmy choinkę. Ubieraliśmy ją świecidełkami, zabawkami, cukierkami, orzechami, jabłkami i świeczkami. Po południu sankowaliśmy się z chłopcami. Gdy wróciliśmy do domu, z niecierpliwością wyglądaliśmy pierwszej gwiazdy. Nareszcie ukazała się. Prędko przebraliśmy się w nowe ubranie. Czekaliśmy na Wigilię. Stół był nakryty, stał snop żyta, a w drugim snop pszenicy. Najpierw połamaliśmy się opłatkiem, życząc sobie szczęścia, długich lat życia i zdrowia. Potraw było 12. Po Wigilii rodzice poszli podzielić się opłatkiem ze sługami, a ja z bratem zapaliliśmy choinkę, zimne ognie i śpiewaliśmy kolędy. Tu ważna informacja, że życzenia są osobiste i co ważne, nie pisze o tym Janusz, ale to znajduje odbicie w Księdze Wydatków, że kupowano zabawki właśnie dzieciom dwa razy w roku jakby, na zakończenie roku szkolnego lub tuż po jego rozpoczęciu, a także na gwiazdkę. Tutaj na przykład jest taka informacja, że chłopcy, kiedy byli w gimnazjum, to kupiono im, rodzice kupili łyżwy metalowe. I oni na tych łyżwach jeździli po stawie dworskim i doszło do wspaniałej okazji, aby rówieśnicy ich z miasteczka taki wspólny mecz hokejowy zagrali. Pozwolę sobie też przeczytać jeszcze taki fragment, który jest takim sprawozdaniem sportowym. Zresztą tutaj talent taki pisarski, właściwie gimnazjalisty Janusza na pewno jest duży. W 1933 roku chłopcy dostali łyżwy. Najlepszym miejscem do ślizgania się był staw dworski. Tam rozgrywano mecze hokejowe dwór miasteczko. Po meczu z 27 grudnia 1934 roku Janusz napisał sprawozdanie sportowe. Na wstępie podał sześcioosobowe składy. Gra rozpoczyna się wolnym tempem. Drużyny grają słabo. Następnie gra się ożywia i dwór zaczyna przeważać. Atak jego gra dobrze. To są słowa Janusza. Wykorzystując podanie, Zbyszek strzela pierwszą bramkę dla dworu. Wkrótce M wyrównuje. W drugiej tercji gra bardzo zacięta. Tercja upływa bezbramkowo. W trzeciej tercji S strzela bramkę. O z miasteczka dobija krążek i strzela bramkę samobójczą. Pod koniec trzeciej tercji Janusz strzelił bramkę dla swojej drużyny. Gra stała na bardzo wysokim poziomie. Dwór, miasteczko 3-1. Krążek był wytoczony z drewna. Janusz i jego brat mieli łyżwy metalowe, a pozostali chłopcy drewniane. Z grubego drutu lub sztabika przywiązane do butów sznurkiem. Przy okazji widać różnice społeczne, jeżeli chodzi o zaopatrzenie chłopców, prawda, w rekwizyty do gry w hokeja. Dzieci ziemiańskie mają zakupione w sklepach, często warszawskich też, współczesne łyżwy metalowe, a chłopcy z miasteczka czy też wsi mają sprzęt zrobiony własnymi rękami. Właśnie Kazik, drugi z bohaterów, który miał takie zdolności stolarskie, sam zrobił sobie takie łyżwy.
O tym też można przeczytać w tych dokumentach.
Zimą na stawach i rozlewisku dzieciaki ślizgały się na drewnianych łyżwach z drucianym nożem przywiązywanym do butów sznurkiem lub drutem. Takie łyżwy zrobił sobie Kazik.
Pani Halina Stachera, opiekun zabytków w Muzeum Wsi Lubelskiej, mówi, że między chłopcami były duże różnice społeczne.
Oto jeden z przykładów niegwiazdkowych prezentów, ale pokazujących, skąd chłopcy, Janusz i Zbyszek, mieli kieszonkowe i gdzie to kieszonkowe sobie przetrzymywali. We wrześniu 1930 roku Januszek dostaje piękną skarbonkę, ale trzeba tu zaznaczyć, że bracia otrzymują kieszonkowe, określane w księdze wydatków jako pensja dzieciom, oraz niewielkie sumki na drobne wydatki, na przykład z okazji odpustu od czasu, gdy Januszek ukończył 6 lat. Jeszcze przed pójściem do szkoły bracia hodują gołębie, a w wieku 8-9 lat króliki. A teraz zobaczmy, jak to wygląda w przypadku Kazika, który pochodzi z miasteczka. Kazik zrobił sobie drewnianą skarbonkę z wieczkiem zabitym gwoździami i wrzucał grosze, które czasami ojciec dawał mu na cukierki. Gdy odpust się zbliżał, odbijał wieczko i zliczał oszczędności. Kupował pierścionek, żeby na palec wsadzić, pistolet nakapiszony, medalik z łańcuszkiem. Kiedy miał lat 12, najbardziej pociągały go loterie. A więc widzimy, że źródła są bardzo różne. W przypadku Kazika przede wszystkim ojciec daje Kazikowi drobne sumy w związku z odpustem. Natomiast już chłopcy we dworze mają, że tak powiem, przydzieloną pensję, tak zwaną pensję dzieciom, czyli że to było może co tydzień podawane takie kwoty. Myślę, że takim akcentem można zakończyć tam wypowiedź o Wigilii, o świętach, ponieważ to pokazuje świat dziecka, który jakby uczestnicząc też w tych wydarzeniach obrzędowych, jednocześnie ma, jeśli mówimy o dzieciach właśnie dworskich, ma okazję otrzymania nowej zabawki, nowego prezentu, na które czeka w ciągu roku, a potem może wykorzystać czy to, prawda, gry w hokeja, czy też sobie powiększyć oszczędzane pieniążki i ich kwotę. Natomiast dziecko miasteczkowe czy chłopskie, to przede wszystkim ta gotówka jakby skromna, bo to są groszowe sprawy, napływa w związku z odpustem, bo rzeczywiście odpust był bardzo takim ważnym wydarzeniem w społeczności wiejskiej, nie tylko święta religijne, ale też i te odpusty. I to była taka szczególna chwila, kiedy właśnie dziecko mogło dostać właśnie skromną kwotę do swojego wykorzystania.
A czy dzieci odwiedzające lubelski skansen wiedzą, co to są te różnice społeczne? Czy łatwo jest im to wytłumaczyć?
Ja myślę, że oni sobie w ogóle uświadamiają te różnice, że może i gdzieś mieli okazję usłyszeć z rozmów między rodzicami na przykład o takich różnicach społecznych, ale dopiero takie informacje, które jakby dotyczą ich rówieśników, tyle że z odległej przeszłości, na pewno się zastanawiają, dlaczego tak się dzieje, że inaczej się traktuje dziecko, które ma warunki zapewnione do tego, żeby rozwijać swoje zainteresowania, żeby swój świat wzbogacać taki dziecięcy. Natomiast może też i na przykładzie Kazika zastanawiać się taki młody nasz gość, że może za wiele nie miało to dziecko, ale za to miało fantazję, umiejętności, którymi się posługiwał, aby jakby te braki uzupełnić na taką miarę swoich możliwości dziecięcych, bo był jakby osamotniony w tym. On był w zasadzie sam zdany na siebie, jak sobie zapewnić takie właśnie zabawki, takie kwoty otrzymać w tym przypadku od ojca.
Dziś w programie rozmawiamy o świętowaniu. Mówiliśmy o tym, jakie tradycje towarzyszą nam podczas świętowania, a jedną z nich jest też śpiewanie kolęd. Co to są kolędy i dlaczego je śpiewamy, mówi ksiądz profesor Marcin Wysocki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Kiedy gromadzimy się, kiedy obchodzimy jakieś wydarzenie, no to śpiewamy piosenki. Prawda? Śpiewamy piosenki związane z treścią danego dnia, danego wydarzenia. Tak? Kiedy jesteśmy przy ognisku, to śpiewamy piosenki związane z ogniskiem, z lasem, z wypoczynkiem. Kiedy gromadzimy się, aby obchodzić urodziny, to śpiewamy 100 lat, życząc w ten sposób jubilatowi takich lat. I tak samo jest właśnie z Bożym Narodzeniem. Z jednej strony zawsze w kościele istniały pewne pieśni, pewne hymny, które przedstawiały i przybliżały ludziom treść tego święta, to, co się wtedy wydarzyło. Więc były pieśni związane z Bożym Narodzeniem, pieśni związane z Wielkanocą, z Adwentem, z Postem. I tak samo istnieją pieśni, które są związane z Bożym Narodzeniem, które są nazywane właśnie kolędami, która to nazwa pochodzi od kolędowania, tak, czyli chodzenia po domach i właśnie głoszenia ludziom prawdy o narodzinach Jezusa Chrystusa w ten sposób taki lekki, łatwy i przyjemny. Właśnie poprzez piosenkę, tak? Poprzez pieśń pewną szczególną. No i stąd później przeniesiono to też do liturgii, chociaż może to z liturgii tak naprawdę wzięto gdzieś dawnej te pieśni. Są tak zwane kolędy, które śpiewamy też w kościołach, ale mamy przecież też pastorałki, które są takimi mniej teologicznymi, byśmy powiedzieli, piosenkami, które śpiewamy właśnie chociażby chodząc tak z turoniem, chodząc z gwiazdą, chodząc właśnie po domach z kolędą i wtedy, aby okazać swoją radość, aby pokazać innym ludziom, że się cieszymy, aby wspólnie też z nimi cieszyć się. I to stąd też wzięły się właśnie te nasze kolędy, które są pieśniami bożonarodzeniowymi, ale mają tą szczególną nazwę jako kolęda czy też pastorałka.
Jakie są najbardziej znane kolędy, mówi profesor Michał Wrostkiewicz.
W Polsce ta najbardziej znana kolęda, czyli Wśród nocnej ciszy, bo to ta jest w Polsce bardziej znana niż ta, która jest bardzo popularna na świecie. I one są, to od średniowiecza już te rzeczy się pojawiały. Kiedy był taki wychwyt kolęd, trudno powiedzieć, ale kolędy wyszły, to są pieśni ludowe, które były pisane, no właśnie, ludowe, więc nie przez profesjonalistów, nie na zamówienie, tylko z potrzeby serca. Ludzie, którzy chcieli się jakoś pomodlić, pisali kolędy, czy wymyślali kolędy, one później były powtarzane. Dlatego, co warto zauważyć, niektóre się różnią między sobą, ponieważ nie były spisywane na początku. Były powtarzane, były śpiewane w kościołach głównie i w rodzinach i weszły do liturgii.
Kolędy tworzone są w różnych krajach. Czy polskie kolędy różnią się na przykład od tych układanych we Włoszech?
Polskie typowe kolędy często nawiązują też do polskiego krajobrazu, do polskiego nieba, do polskich gwiazd, więc na to warto zwrócić uwagę, że polskie kolędy nie tylko chwalą Pana Boga, nie tylko są modlitwą dziękczynną za to, że Jezus przyszedł na świat, ale także za naszą ojczyznę, że mamy gdzie się modlić, że mamy się gdzie spotkać. I to jest ciekawe właśnie i to jest związane z naszą historią. Kiedy nie mieliśmy swojego kraju, a chcieliśmy podkreślać, że jesteśmy Polakami, to także przez pieśni religijne w ten sposób to akcentowaliśmy.
A czy wiecie, że jest taka kolęda, która jest śpiewana we wszystkich językach świata?
Kolęda Cicha Noc jest śpiewana, zdaje się, we wszystkich językach świata. Jest ona tłumaczona na języki nawet takie, których się już nie używa. Choćby język łaciński czy esperanto, pojawiają się zwrotki w tym języku. I ciekawostką jest to, że kiedy na przykład w czasie takich ogólnoświatowych spotkań, choćby na placu Świętego Piotra przed pasterką, spotykają się ludzie i ktoś zacznie intonować w swoim języku, to okazuje się, że wszyscy śpiewają, wszyscy się rozumieją, bo odśpiewają to samo, choć każdy w innym języku.
Rozmawiamy dziś o świętowaniu Bożego Narodzenia, które właśnie obchodzimy. Mówiliśmy o śpiewaniu kolęd, a co to są jasełka?
Jeśli chodzi o jasełka i w ogóle jasełka trzeba wiązać z szopką. No i to są czasy świętego Franciszka, a więc średniowiecze i powstały one po to, by ludziom, którzy przychodzą do kościoła i nie potrafią czytać, bo to były czasy takie, że nie wszyscy potrafili czytać, żeby im pokazać, jak to było z narodzeniem Chrystusa i jeszcze dodać do tego trochę symboli. Żeby pokazać to, że Pan Bóg się urodził dla ludzi, że wszyscy się w to włączali i dlatego i w jasełkach, i w szopkach pojawiają się takie postacie, które rzeczywiście nie były przy narodzeniu Jezusa. Od choćby w Polsce zawsze jest krakowiak i krakowianka w polskich typowych szopkach. Są rozmaite zwierzęta, które nie mogły przyjść w tamtym czasie, bo one zwyczajnie nie żyły w tamtym rejonie, gdzie się Jezus narodził. Ale one są po to, żeby pokazać, że cały świat cieszy się z narodzenia Jezusa. I teraz kolejna sprawa. Jasełka zaczęto uznawać za takie przedstawienie, w które trzeba się włączyć. I ciekawe jest to, że kiedy patrzymy z takiej perspektywy religijnej na jasełka, to nie jest to tylko proste przedstawienie, ale jest to rodzaj modlitwy. Po to, żeby powiedzieć Panu Bogu, że my się z tego cieszymy, włączamy się w to i chcemy uznać, że w tym momencie się to dzieje. Czyli to jest, znowu użyję trudnego słowa teologicznego, celebrowanie jakiejś pamiątki. My też chcemy, żeby to się tutaj działo, że jesteśmy autentycznie i aktywnie w to włączeni. Więc taki sens mają jasełka i taki sens mają szopki, żebyśmy też symbolicznie odczytywali pewne rzeczy. Ciekawą rzeczą w szopce jest to, i to warto zwrócić na to uwagę, bo kiedy na przykład ktoś pójdzie do szopki, która jest u nas w Lublinie budowana od wielu lat w różnych miejscach miasta, ale zawsze gdzieś w centrum, często pojawia się wół i osioł. I nie wiem, czy wszyscy wiedzą, o co z tym chodzi. I jest też piosenka taka dla dzieci, Wołek i Osiołek. I w kolędzie jest, że wół i osioł adorują Jezusa. Jest to nawiązanie do Starego Testamentu, gdzie w jednym z proroctw prorok powiedział, że jak przyjdzie Mesjasz na świat, to wtedy wół i osioł, które ze sobą nie współpracują, będą razem się kłaniały Zbawicielowi, będą go piastować. I wtedy właśnie śpiewając to w kolędach i pokazując w jasełkach, i pokazując w szopkach wołka i osiołka, to pokazujemy to, że wierzymy, że ten cały świat, który był przed Jezusem, został włączony w nowe wydarzenie.
Mówiliście o tym, że nie wyobrażacie sobie świąt bez prezentów, a skąd w ogóle wzięła się ta tradycja, że obdarowujemy się prezentami w święta?
Obdarowujemy się dlatego, że mamy świadomość, iż dostaliśmy coś niesamowitego od Pana Boga. I ludzie dlatego dają prezenty, bo mają świadomość, że sami dużo otrzymali. A więc jest to taki, dawanie prezentów komuś jest rodzajem nie tylko pamiętania o tym człowieku i życzenia mu dobrze, ale jest to także taka wdzięczność pośrednia dla Pana Boga. Ty mi dałeś, to ja też chcę być taki jak ty. I jeszcze przy tych prezentach chciałbym zwrócić uwagę na coś takiego, co niejednokrotnie ludziom umyka. Kiedy dajemy prezenty, to te prezenty już nie są nasze. Jak dam coś komuś, to nie mam już do tego prawa i nie mogę mówić, a ja ci dałem taką fajną rzecz, a ty się tym nie bawisz. No to się nie bawi. Po prostu, jeśli dałem, to nie jest moje. I myślę, że ważne jest dla nas to, a wiem, że to trudne, bo robiliśmy takie badania i pytaliśmy ludzi o to, co o tym myślą. Trudno się odłączyć od prezentu, który daliśmy. I chciałbym przy tej okazji właśnie na to zwrócić uwagę, zwłaszcza tym, którzy obdarowują. Dałeś, ciesz się, że ktoś przyjął, a nie myśl, co on teraz z tym zrobi. To już nie twoje.
My teraz przenosimy się daleko stąd, do Brazylii. Sprawdzimy, jak tam obchodzone są święta Bożego Narodzenia. Mówi franciszkanka, siostra Bożena Noga.
Same święta Bożego Narodzenia zaczynają się 24. Oczywiście nie ma Wigilii, nie ma opłatka. 24 grudnia dopiero wieczorem, w zależności, nie? Jeżeli jest rodzina katolicka czy protestancka, są organizowane czy Eucharystia, czy nabożeństwa w kościołach, raczej tak gdzieś koło godziny 9, 10. I później, jak rodzina wraca do domu, to właśnie wtedy jest taki posiłek, ale on jest bardziej taki na słodko. Pije się czekoladę, je się coś słodkiego, oczywiście bardzo dużo je się owoców różnego typu, nie? I owoce naturalne, których jest bardzo dużo. Sporo też owoców suszonych, wtedy się w nocy je. I mają takie charakterystyczne, to jest taki udziec szynki, taki bardzo duży, który można jeść albo na ciepło, albo na gorąco. I praktycznie to się stawia na stół i każdy się częstuje i w nocy, i na następny dzień. To jest taka kolacja bardzo taka lekka. I później taki posiłek, taki naprawdę centralny, to jest 25 grudnia w południe. Cała rodzina się zbiera i też mają na śniadanie, to jest też takie ich takie typowe, jest panettone. To jest ciasto włoskie, taka jak gdyby bułka z bakaliami i to właśnie też jest typowe na Boże Narodzenie, nie? Że właśnie wtedy na śniadanie to się je z kawą, takie typowo bożonarodzeniowe.
Czy w tradycyjnym domu w Brazylii ubierana jest choinka?
Nie jest to tak typowo, bo choinki nie rosną tak, no ale zawsze sobie sprowadzają, jednak to się im wiąże ze świętami Bożego Narodzenia. Natomiast bardzo często jest też tak, że są to palmy, czy jakieś inne ich typowe, na przykład w Amazonii bardzo często jakieś amazońskie drzewa, Arbory de Viage, to są różne inne drzewa, które są właśnie w Amazonii, zwłaszcza jeżeli chodzi o Amazonię. To nie chodzi o to, że to musi być świerk, czy to musi być choinka, nie? Ale to jest inne znaczenie, temu się nadaje. Są robione jakieś bombki, jakieś różne dekoracje. Też na przykład w Amazonii przepiękne robią, bo oni bardzo dużo robią z różnych piór, z wikliny, byśmy u nas by się to powiedziało, ale na przykład z trawy. To są tak jak nasze, jak gdyby słomkowe, nie? Nieraz. Oczywiście żłóbek to jest Pan Jezus w hamaku. I 25 też tak zwany jest Papa Noel, czyli tak jak byśmy u nas świętego Mikołaja. Natomiast tam raczej świętego Mikołaja nie ma, a dopiero jest Tak jak kiedyś Dziadek Mróz, pamiętam jeszcze było w takich dawnych czasach właśnie, też to jest ich zwyczaj w Ameryce Południowej, że właśnie albo rano znajduje się pod choinką, czy tam jakimś drzewkiem, palmą, w zależności co jest, prezenty, albo bardzo często też się zaprasza kogoś, no i wtedy wiadomo, że jest zabawa, animacja bardzo fajna z tymi prezentami i przede wszystkim dzieci dostają o czym marzą i tak dalej, nie? Także święta Bożego Narodzenia są właśnie związane z tym Papa Noel.
O brazylijskich świętach Bożego Narodzenia opowiadała nam siostra Bożena Noga. Na koniec zabieram Was do miejsca, gdzie aż kręci się w głowie od kolorów, kształtów i wzorów. To fabryka bombek w Staszowie, po której oprowadza nas pani Lucyna Gozdek.
Mamy tam ptaki, tu mamy duże, takie naprawdę duże, gigantyczne mikołaje. Mamy też takie wróżki ze skrzydełkami. Mamy właśnie chomiki, ale tu brązowe, a tam były szare. Malujemy też bombkę firmową, czyli taką spersonalizowaną do określonej firmy. Dekorujemy sowy, ale sowy takie naprawdę fajne, bo te sowy są z piórkami i mają nóżki, które też fruwają, więc kiedy taką bombkę powiesimy na choince, ona przepięknie wygląda, jest lekka, zwiewna i błyszcząca.
Czy długo robi się taką bombkę?
Jeżeli jest to bombka gładka, to ona w te kilka minut powstanie, ale takie dekorowanie no to już wymaga dłuższego procesu, to wymaga często pół godziny, 40 minut, godziny, półtorej, dwie godziny, to już jest kwestia tego, co tak naprawdę, czym będziemy zdobić taką bombkę. To już od naszej inwencji twórczej zależy już później proces, jak długo taka bombka jest wykonywana.
A jak powstaje na przykład taki mikołaj?
Duży, piękny, błyszczący, który na pewno każdego ucieszy. Pracuje nad tym parę osób. Świeci wszystko pięknie. To już mam pomalowane białym akrylem. No to kładę klej i posypuję kryształkami szkło. To dodaje właśnie całego efektu. Broda też jest błyszcząca, gwiazda oczywiście, wór z prezentami. To jest mozolna praca, ale cieszy.
Jakoś zauważyłam w tym roku taką tendencję, że jednak ludzie chcą już trochę kolorowo. Być może dlatego, że jesteśmy w tej pandemii tak mocno pozamykani i rzeczywiście być może to ma bardzo duży związek z tym, że w tym roku jest taka potrzeba, żeby ta choinka była mocno kolorowa, czyli taka mocno tradycyjna, taka rzeczywiście domowa. W tym roku mieliśmy zapytanie o Mikołaja w maseczce. Zrobiliśmy przyklejane po prostu maseczki do Mikołaja, no bo dokładnie my też mamy maseczki nakładane, tak? Więc Mikołaj siłą rzeczy wygląda zupełnie prawdziwie z maseczką przyklejoną.
Na Waszych choinkach też pewnie wiszą piękne bombki. Życzymy Wam wielu pięknych chwil przy świątecznych drzewkach. Mówimy Wam już do usłyszenia, ale nie odchodźcie daleko od radiowych odbiorników, bo cała następna godzina to będą świąteczne bajki. Życzymy Wam miłego słuchania. Piotr Król, Paulina Superczyńska, Kinga Szymanek. Do usłyszenia. Pa, pa.